Pieśń druga. Zgromadzenie mieszkańców Itaki. Wyjazd Telemacha. Gdy świt różano palcą urodził jutrzenkę, syn Odysa się z łoża porwał. Wdział sukienkę chędogą, a przez ramię zawiesił miecz srogi. Pięknymi postołami białe opiął nogi i wyszedłszy z komnaty, jak niebianin śliczny, wydał rozkaz keryksom, aby okoliczny lud kędziornych Achiwów na wiecę zwołali. Więc na głos ich Achaje zewsząd się ściągali. A gdy już powołani gromadnie się znidą, wstąpił pośród nich, w ręku ze spiżową dzidą, w Żdynie sam lotnych hartów parę miał przy sobie. Pallas taki nadała blask jego osobie, że lud wszystek się cieszył z młodzieńca widoku. Zasiadł prestoł ojcowski. Starce cofli kroku. Heroj Aigiptios zaczął rzecz przed zgromadzeniem. Był to zgarbiony starzec, mądry doświadczeniem, którego syn Antifos z Odysem w wyprawie na Ilion koniorodny pociągnął. I w nawie jednej z nim pożeglował, kopijnik wyborny, lecz go polifem w jamie rozdarł. Na wieczorny kąsek sobie ów złośnik chłopaka zostawił. Krom niego miał trzech innych. Eurynomos bawił z zalotnikami. Doma dwaj gospodarzyli. Przecież syna, co zginął, płakał każdej chwili. Więc stary płacząc tak się ozwał do słuchaczy. Itakanie, niech słucha, kto mnie słuchać raczy. Nie było u nas sejmów, ni żadnej narady, odkąd cny Odys wywiódł pod Troje osady. Któż więc zwołał nas ninie? Kto miał powód jaki? Zrobiłaż to starszyzna, czy nasze junaki? Czyżby który wieść dostał, że wracają nasi? Niechaj mówi, co słyszał, ciekawość ugasi. A może jaką sprawę publiczną chce wnosić? Zawsze czyn to szlachetny i niech mu Zeus dosyć darów nasypie, ile serce jego żąda. Telemach z słów tych wróżbę pomyślną przegląda, a nie mogąc dosiedzieć, wpadł w pośrodek tłoku żądny słowa. Wtem Keryks Peisenor, na oku mając go, zaraz berło podsunął do ręki. On zwrócił się do starca i na znak podzięki rzekł. Cny starcze, ów sprawca wnet ci się przedstawi. Jam was zwołał w najcięższym smutku, co mnie dławi. Lecz o powrocie naszych nie wiem nic takiego, co bym mógł wnieść do ludu tu zgromadzonego. Tym mniej o pospolitej kraju radzić rzeczy. Ino powiem o sobie. Dom mój się niweczy podwójną klęską. Naprzód stradałem rodzica. Pod berłem jego niegdyś kwitła ta ziemica, a teraz znowu cierpię nad domem w upadku. Lada chwila, a koniec mienia i dostatku. Matkę moją obsiadła rzesza zalotników. Wszystko to syny naszych przedniejszych władyków, a każdy od jej ojca Ikariosa stroni. Przecież, żeby prosili, dałby sute po niej wiano i rękę temu, kogo sam wybierze. Wtomiast woleli u nas obrać sobie leże. Żnąć z naszych obór woły, owce, kozy tłuste na biesiady, ognistym winem swą rozpustę skrapiać i wszystko chłonąć. A nie ma nikogo, kto by jak Odys plagę odwrócił tę srogą. Ja jej sam nie odwrócę, sił nie mam na tyle i nie wiem, czy odwagą podołam ich sile. Oj, dałbym sobie radę, gdyby sił po temu. Co się święci, znieść trudno i najcierpliwszemu. Dom mój do szczętu złupion. Ujmijcież się przecie krzywd mych, jeśli się wstydać sąsiadów nie chcecie, dokoła mieszkających. Wszak was bogi mściwe mogłyby skarać za ich gwałty niegodziwe. Za nie się Zeus olimpski, za nie Temis nasza, pomści, co ludzkie rady wspiera lub rozprasza. Pofolgujcie mi, błagam. Czyż mało wam na tem, że własne utrapienie moje dla mnie katem? Miałżeby kiedy Odys, rodzic mój poczciwy, umyślnie was obrazić, pancerne Achiwy, że na mnie wetujecie swe dawne obrazy i podszczuwacie gachy? Wolałbym 100 razy widzieć dom mój, dobytek, przez was pochłonięty. W tym nieszczęściu ocalić można by choć szczęty. Bo dopóty bym chodził od chaty do chaty, krzycząc: wróćcie, co moje! Ażbym odbił straty, gdy ninie tylko zgryzot poicie mnie jadem. Rzekłszy to, o ziem cisnął berło. Łzy mu gradem z ucz się polały. Lud się łez jego litował. Wszyscy wkoło milczeli i nie występował nikt z gromiącą pogróżką przeciw jego mowie. Tylko syn Eupeitesa, Antinoj, tak powie: chłopcze ostrojęzyczny, wyrwałeś się hardo z potwarzą, chcesz nas okryć wstydem i pogardą. Cóż za lotnicy złego ci zrobili? Gdzie wina? Raczej w twej matce, chytrej niewieście, przyczyna. Wszak 3 lata minęły, a na 4. ma się, jak zalotnych Achiwów, czczą nadzieją pasie, wszystkim coś obiecuje. Tym owym majaczy słodkimi konszachtami, lecz myśli inaczej. Na taką się jej dowcip zdobył niespodziankę, że umyślnie w swej izbie cienką, długą tkankę nałożyła i rzekła do zalotnej młodzi: jeśli wam po Odysie o mą rękę chodzi, to pokąd nie dokończę tej szaty, nie prędzej ślub być może, bo żalby marnować mi przędzy. Sztukę tę dla Laerta przeznaczam, gdy stary, usnąwszy niezbudzonym snem, pójdzie na mary. Nie chcę, by mnie achajskie ganiły kobiety, gdyby on, pan tak wielki, leżał nieokryty. Tak mówiła i wszyscy wierzyli mądrosze. Odtąd w dzień przy krosienkach tkała tam po trosze, lecz w noc przy żagwiach pruła, co we dnie utkała. I tak nas przez 3 lata wciąż oszukiwała. Gdy 4. rok przyniosły pór odmienne lica, przez jedną z pokojówek wyszła tajemnica. Wpadamy, na gorącym uczynku schwytana. Pruła to czasu nocy, co utkała z rana. Więceśmy ją zmusili dokończyć tej pracy. A zatem ogłaszamy wręcz, wszyscy junacy, dla twojej wiadomości i zgromadzonego ludu: wyślij precz matkę. Niech sobie jakiego męża wybierze sama lub ojciec wybierze. Bo jeśli ma nas długo trzymać w poniewierze i liczyć na swój dowcip dany od Pallady, tworzenia ślicznych tkanin, wybiegów i zdrady, o czym to nie słyszano nigdy za lat dawnych. Acz w Achai bywało tyle niewiast sławnych, taka Alkmen i Tyro. Więc Mykene cudna, wżdy żadna tak w swej sztuce nie była obłudna jak Penelopa. Chytrość nabawi ją szkody, bo póty łupić będziem twe mienie i trzody, dopóki nie przestanie trwać w swoim uporze, jakim ją niebo natchło. Dla niej urość może sława stąd, wżdy majątek przepadnie do licha. A jeśli wśród Achiwów nie znajdzie żenicha, żaden z nas nie ustąpi krokiem z tego domu, ani do swoich, ani narzuci się komu. Roztropny mu Telemach na to wręcz odpowie: matkę wygnać to w mojej nie mieści się głowie. Wygnać dawczynię życia, co mnie wykarmiła? Czy tam ojciec mój żyje, czy go śmierć zabiła? Trudno mi także spłacić Ikariowi wiano, gdybym tak samowolnie wygnał ukochaną. Oj, dałby mi on za to. A gorzej demony pomściłyby się, jeśli klątwa wypędzonej wezwie Erynię. Ludzie by mną pogardzali. Nigdy syn z domu swego matki nie oddali. A jeśli wam ta mowa moja serca bodzie, to precz z dworu. Na innej osiąść wam, gospodzie, gdzie byście swój lub cudzy zjadali dobytek. Lecz jeśli na tym rozkosz wasza i pożytek, żeby mi nie zostawić w domu kęsa chleba, to i mnie zjedzcie. Zaklnę nieśmiertelne nieba, a wtedy Zeus te psoty równym spłaci płatem i wszyscy gardło dacie na miejscu, tu, na tem. Tak rzekł. A Zeus, szeroko grzmiący pan błękitu, zesłał dwa orły k niemu lotem z góry szczytu. Zrazu oba bujały z wiatrami po niebie, rozpostartymi skrzydły, blisko, obok siebie. Dopiero gdy zawisły nad zgiełkliwym rynkiem, nóż trzepotać się w miejscu i kręcić się młynkiem, topiąc w te czaszki tłumu złowrogie oczyska. Biły się szponmi, pierze drąc z karku i pyska, w końcu przez gmachy miejskie wionęły na prawo. Lud się dziwił, patrzący na tę bójkę krwawą i sam się w duchu pytał, co znaczą te dziwy, gdy Haliterses zabrał głos. Witeś, sędziwy, syn Mastora, nad niego nie znajdzie wróżbita. Z lotu ptaków on przyszłe losy wie i czyta. Więc wobec sejmujących to otworzył zdanie. Co wam powiem, słuchajcie słów mych, Itakanie. Choć co powiem, najwięcej w zalotniki mierzy. Im to grozi zagłada, kto chce, niech mi wierzy. Odyseja, co ino, nie widać z powrotem. Już on gdzieś niedaleko i rozmyśla o tem, jakby gachom zgotował śmierci ukaranie. Przy nich się niejednemu po skórze dostanie z okolicznych mieszkańców Itaki górzystej, więc trzeba ich hamować. Wniosek oczywisty. Albo niech sami siebie wezmą w tęgie kluby, a to ich uratuje od niechybnej zguby. Doświadczony ja wróżbit, co mówię, nie myli. A czy się już nie spełnia wróżba onej chwili, kiedy Argów pod Troje odpływały nawy, a i Odys należał z nimi do wyprawy, że po wielu przygodach on sam, bez drużyny, od swoich niepoznany, wróci do rodziny aż po latach 20. Wszystko to się stanie. Eurymach, syn Poliba, zgromił to gadanie, mówiąc: starcze, idź do dom. Ot, wróżyłbyś lepiej synom swym. Czej się, jakie licho ich nie czepi. Umiem ja niż ty trafniej wróżyć z takich znaków. Któż nie wie, że pod słońcem lata dużo ptaków, choć nie wszystkie coś wróżą. Odys dawno w ziemi gdzieś spoczywa, a ciebie z wróżbami twojemi niechby licho porwało. Nie bajałbyś tyle, przepowiadając rzeczy drażniące niemile, jątrzące Telemacha serce i tak gniewne, żeby jakim kubanem ujął cię zapewne. Lecz wiedz, starcze, a wróżba ta ziści się pono. Jeśli tego chłopaka, mimo doświadczoną starość, chciałbyś do burdy podbuntować jakiej, wtedy krok ten zuchwały da mu się we znaki. Niech co chce, robi. Gachom nic zrobić nie może. Za to tobie pokutę nałożym, nieboże. Tak twardą, że ci nigdy nie wyjdzie z pamięci. Ty zaś, mój Telemachu, słuchaj dobrej chęci i rady. Matkę przymuś. Niech wraca do ojca. On jej sprawi wesele. Wyda za mołojca i córze ukochanej da przystojne wiano. Inaczej Achajczyki nigdy nie przestaną pożądać Penelopy. Czyż boim się kogo? Telemach nam niestraszny, choć gada tak srogo. Nawet nas wróżby twoje, staruchu, nie straszą, na wiatr rzucone. Zgardęś tylko zyskał naszą. Zatem do szumnych biesiad wracamy i w domu nigdy ładu nie dojdziesz, dopóki z nas komu ręki matka nie odda. Owoż tak jak pierwej dobijać się o rękę jej będziem bez przerwy. I nikt z nas w inne progi pewno nie zawita, choćby była nie jedna do wzięcia kobieta. Na to roztropny młodzian Telemach odpowie. Słuchaj mnie, Eurymachu. Słuchajcie, Gachowie. O nic was tu nie błagam, bo i słów nie staje, gdy o tym wiedzą bogi i wszystkie Achaje. Statek mi tylko dajcie, z 20 osady, a puszczę się na morze szerokie na wzwiady. Będę wsparcie, a pierwej w piaszczystym Pylosie, aby się o rodzica coś wywiedzieć losie. Może od kogo z ludzi lub od posłannika Zeusowego dostanę o ojcu języka. Gdy się dowiem, że żyje i wraca z podróży, to jeszcze nań poczekam tęskny rok najdłużej tutaj w domu. Przeciwnie, jeżeli doprawdy już on nie żyw, powrócę na tę wyspę Zawdy i kurhan mu usypię. Stypę jak należy sprawie i matce męża poszukam w młodzieży. To rzekł i usiadł młodzian. Mentor powstał zatem. Cnego on Odyseja był druhem i bratem. Odys mu na odjezdnem dał pieczę majątku, przykazał posłuszeństwo, a on strzegł porządku. Więc w dobrej wierze starzec takie otwarł zdanie. Co powiem, posłuchajcie słów mych i takanie. Źle to, kiedy pan w ręku, którego jest władza, ma serca prawość, dobry poddanym dogadza. Przeciwnie, złym być winien, okrutnym zbytnikiem, kiedy pamięć boskiego Odysa już w nikim tu u ludu nie żyje. Chociaż nam królował łagodnym berłem i nas jak ojciec miłował. Mniej przeto za złe biorę zalotnej czeredzie, że w chytrym zaślepieniu pusty żywot wiedzie. Szarpiąc mienie Odysa, za to kiedyś szyję dadzą. Dziś się łudzący, że Odys nie żyje. A toli reszcie gminu za złe mam, że siedzi niemy i nawet słowem nie karci gawiedzi. Liczniejszy, a tej garstki nie okiełzna drobnej. Na to syn Ełenora, Leokrit, rzekł złobny. Mentorze, podżegaczu, głupstwa pleciesz w szale. Lud szczujesz na nas. To ci się nie uda wcale, żebyś liczbą miał wydrzeć nam zaszczyt biesiady. Sam Odysej podobno nie dałby nam rady, gdyby tutaj się zjawił i naszych sokołów brał się rugować z dworu od godowych stołów. Nie ucieszyłoby to nawet jego żony, choć spragnionej do męża. Padłby porażony ciosem wnet, zaczepiając silniejszych liczebnie. Widzisz więc, żeś się z mową wyrwał niepotrzebnie. Dość tego. Idźcie do domu. Każdy do swej pracy. Telemacha tam w drogę wyprawią już tacy jak Mentor, Haliterses. Oni, co od ojca datującą się przyjaźń, mają dla mołojca. Lubo sądzę, że z nami posiedzi on dłużej, łowiąc wieści i tej tam zaniecha podróży. Tak rzekł i dał odprawę wiecującej rzeszy. Rozpruszyły się tłumy. Każdy do się śpieszy. Zalotni zaś na dworzec Odysa wtargnęli. Telemach na brzeg morski poszedł i w topieli ciemnych wód umył ręce. Ateny wzywając. Bóstwo, ty, które wczoraj dom nasz nawiedzając, rozkazałaś mi łodzią puścić się na morze za wieścią o mym ojcu zgubionym, co może wraca do nas. Lecz zamiar psują mi Achiwi, a najbardziej Gachowie, gwałtowni i chciwi. Tak się modlił. Wtem Pallas stanęła na jawie. Mentorowi podobna w głosie i postawie i do młodziana rzekła uskrzydlone słówko. Na przyszłość, Telemachu, nie trwóż, nie drwij główką. Jeśliś po ojcu dostał moc i serce dzielne, którym słowa i czyny siał on nieśmiertelne, tedy podróż ta dla cię nie będzie daremną. Lecz jeśli w żyły swoje wziąłeś krew nikczemną i Odys z Penelopą ciebie nie spłodzili, nigdy nie dopniesz tego, co chcesz. Chęć omyli. Zaprawdę mało synów, co się w ojców wdali. Mniej lepszych, a moc takich, co podli i mali. Więc gdy nadal nie stchórzysz i nie podrwisz głową, ani całkiem utracisz mądrość odysową, tedy na pewno tuszę, żeć dzieło uwieńczy, a tym, co gachy robią, garć. Niech cię nie dręczy. Głupcom tym sprawiedliwość, ni mądrość nieznana. Nie przeczuwają śmierci, a już zgotowana wisi nad nimi. Wszyscy na jeden raz padną, więc twój wyjazd nie trafi na przeszkodę żadną. Ja bowiem jako z ojcem miałem przyjaźń dawną, jadę z tobą i łódź ci przysposobię spławną. Tymczasem wracaj do dom, z gachami się zadaj, podróżną żywność gromadź, w naczynia układaj wino w dzbany, a mąkę, co chłopom moc daje, pakuj w wory skórzane. Ja zaś sobie zraję tam i sam między ludem nieco ochotnika. A że w morskiej Itace wiele się spotyka, tak starych jak i nowych, na wybrzeżu łodzi, więc wybiorę najlepszą. Gdy się nałagodzi i opatrzy wraz z puścim łódź na pełną wodę. Tak rzekła Kronionowa córa. Chłopie młode na głos bogini rusza śpiesznymi krokami ku domowi, po drodze bijąc się z myślami. W domu zastał tłum gachów. Jak sobie w najlepsze w dziedzińcu kozy łupił, smalił tłuste wieprze. Aż oto i Antinoj ze śmiechem ku niemu pomknął, ścisnął za rękę i rzekł po swojemu. Telemachu wymowny, zagorzała głowo. Nie gorsz się postępkami naszymi niemową. Jedz, pij razem tu z nami, tak samo jak w przódy, a o podróż Achajom zostaw wszystkie trudy. Łódź ci dadzą, wioślarzy, byś w boskim Pylosie prędzej się mógł dowiedzieć coś o ojca losie. Roztropny mu Telemach na to odpowiedział. Nigdybym, Antinoju, przy godach nie siedział z zuchwalcami, by z nimi zażyć krotochwilę. Czyż wam mało, gachowie, żeście mi już tyle przetrawili majątku, pókim był dziecięciem? Dziś, gdym podrósł i własnym zrozumiał objęciem, co świat gada, a piersi męskie duch rozpiera, zobaczę, czy nie przyjdzie na was straszna kera, bądź do Pylos pojadę, bądź zostanę z wami. Wżdy jadę! Ta się podróż, jak tuszę, uda mi, choćby na cudzej łodzi, bo swego okrętu ni flisów nie mam, przez was złupiony do szczętu. To rzekł i rękę umknął z jego dłoni zdradnej, a gachy sposobiące w izbie stół biesiadny drwili zeń. Ów i drugi językiem szermował, aż jakiś tam pyszałek z tym się wysforował. Coś Telemach się bierze, do nas nie na żarty. Pewnie oprawców z Pylos, albo też ze Sparty, zmówi na nasze gardła gorąco kąpane. Może też do Efyry, w ów kraj wychwalany, kopnie się po mordercze, z ziół dobyte trutki i do wina nam wmiesza. Oj, żywot nasz krótki. Po nim znów inny śmiałek tak się naigrawa. Kto wie, czy mu na dobre wyjdzie ta wyprawa i czy go jak Odysa nie pochłoną wały? Uważcie, jaki kłopot byłby stąd niemały. Trzeba by się z puścizną dzielić i dom ładzić, żeby matkę z małżonkiem nowym w nim osadzić. Tak mówili, gdy młodzian w wysoko sklepienne skarbce zaszedł ojcowskie, gdzie miedź, złoto cenne w kupach leżały, w skrzyniach suknie pochowane, w łagwiach oliwa wonna, toż dzbany gliniane w rząd o ścianę oparte stały z winem starem, tym najsmaczniejszym, niemal że boskim nektarem Odysa, jeśli tenże trudy i przygody złamie i kiedyś wróci do własnej zagrody. Sklepy te drzwi warowne zamykały szczelnie na dwie kłódki. Szafarka w nich krząta się dzielnie dzień i noc, pańską własność mająca w dozorze. Eurykleja obsuwna, obs po pejsenorze. Telemach ją do sklepu zwołał i rzekł: nurze, matulu, nalej winem glinianem i kruże. Wystały mi najlepszym, jakie ma piwnica, krom tego, co je chowasz dla mego rodzica, gdyby kiedyś powrócił do nas w zdrowia pełni. Nalej takich 12 i zatkaj najszczelniej. Toż w miechy gęstoszyte mąki mi nabierzcie. Dość będzie cienko mlonej nabrać miar 20. Wżdy o tym nic nie trzeba mówić do ostatka. Sami to wszystko zróbcie. A w wieczór, gdy matka pójdzie sobie na górę i spać się układnie, będę mógł te przybory powynosić snadnie, gdyż wyjeżdżam do Sparty. Lecz pierwej w Pylosie chciałbym się o ojcowskim coś dowiedzieć losie. To rzekł, a Eurykleja łzami się zalewa, głośno łkając w te słowa, k niemu się odzywa. Synku, cóż znowu do cię przystąpiło? Za czym miałbyś gdzieś w świat za oczy puszczać się tułaczem? Panicz, jedynak, kiedy nie ma wątpliwości, Odysej daleko złożył swoje kości, a oni, gdy odjedziesz, nastąpiąć na życie i aby twój majątek posiąść, zgładzą skrycie. Odsiedź lepiej na swoim. Nikt cię stąd nie goni szukać strachu i burzy na bezdennej toni. Na to rzekł jej Telemach, roztropne pachole. Nie trap się, Nianiu, boską spełniam tylko wolę. Wżdy przysiąż, że mej matce nie powiesz, co robię aż w 11 albo aż w 12 dobie. Chyba gdyby kto doniósł lub mnie zawołała, nie chciałbym, by się łzami psuła jej płeć biała. To rzekł. Ona na wielkie bogi mu przysięgła, a przysiągłszy największym zaklęciem się sprzęgła i wino jeła toczyć wraz w kruże gliniane, mąkę zsypywać w miechy gęsto zeszywane. On zaś poszedł do izby, gdzie gachów biesiada. Teraz na inny fortel bierze się Pallada. Wziąwszy kształt Telemacha, obiegła dokoła ulice miasta, wszystkim przykazując zgoła, kogo tylko spotkała, by, gdy noc zapadnie, nie omieszkał przy łodzi stawić się gromadnie. W końcu zaś u Nemona, co go Fronios rodzi, o łódź prosiła. On jej nie odmówił łodzi. Zgasło światło Heliosa, mrok poczernił szlaki. Bogini łódź na morze pchnęła i wszelaki sprzęt zniosła, bez którego żaden nie wybierze okręt na morze. Potem podal od wybrzeży aż do ujścia zatoki łódź tę podprowadzi, napomnienia daje zebranej czeladzi. Znowu na inny fortel Pallada się wzięła. Śpiesznie w dworzec boskiego Odysa wionęła i tam gachom snem słodkim zaprószyła oczy, że nie jeden z pijących, gdy go sen zamroczy, czaszę z ręki upuścił. Więc się zataczając na spoczynek do miasta poszli, nie mieszkając. Wtedy Zeusowa córa o oczach błękitnych wywoła Telemacha z głębi komnat szczytnych, mentorowi podobna i z głosu i twarzy. Telemachu, tam garstka pancernych wioślarzy czeka już. Brak im ciebie tylko, a odpłyną. Śpieszmy się, by z wyjazdem nie spóźnić się, ino. To wyrzekła Atenę i śpiesznie szła przodem. On za boginią równym też podążał chodem. A gdy tak do korabiu doszli, co w przystani czekali kędzierzawi Flisy tam zebrani. Do nich więc świętej mocy Telemach rzekł. Ano, chodźcie, mili, po żywność już przygotowaną u mnie w domu. Przed matką cała rzecz ukryta, krom starki jednej, żadna Nic nie wie kobieta. Rzekł i przodem podążył. Oni za nim w ślady znieśli żywność do łodzi burtownej na składy, ustawiając w tym szyku, jak rozkaz im dany, aż i sam wszedł na pomost, przez nią poprzedzany. Pallas siadła u steru, a tuż przy bogini siadł Telemach, więc linę odczepiwszy, inni weszli także na statek i zasiedli ławy. Atenę im wiatr zaraz zesłała, łaskawy. Zefir wiejący czuby fal czarniawych gładzi. Telemach wciąż do miłej przemawiał czeladzi, by śpiesznie ład czyniła. Więc robią, co każe. Sosnowy maszt wbijają w drążonym ligarze, wyprostowują, z dołu biorą w mocne sznury i na rzemieniach żagle podciągną do góry. Jakoż płótna wiatr na dół i wełny z łoskotem bijąc o boki nawy, gdy nurt pruła lotem, coraz śpieszniej ją gnały po wodnym odmęcie. A tak, gdy umocnili sprzęty na okręcie, wnieśli po sam czub winem napełnione czary. Z nich bogom nieśmiertelnym zlali część ofiary. Najwięcej zaś Atenie obiad się dostało. Bogini z nimi była do rana. Noc całą